Lista się tak wydłużyła, że złapałem się na tym, że jak zaczynam się modlić za ludzi, to nie pamiętam wszystkich. Potem tak kończę, wstaję, wsiadam do samochodu i dalej się modlę. Nie? I tak wewnętrznie gdzieś czułem, że to jest takie bardzo ważne, nie? Ta modlitwa stawiennicza i modlitwa za wierzących już, nie? Że to jest bardzo ważne, że nie należy tego traktować dodatkowo, tylko po prostu poświęcić czas wyłącznie na to. I nie rozumiałem tego, nie? Tak do końca, bo jak się modliłem, to tak w zasadzie prosiłem Boga o pewne rzeczy i tak myślałem, Panie, ale o co chodzi? Przecież, czy ja Ci to muszę mówić? Przecież Ty wszystko wiesz. O co chodzi? W czym jest problem? Czemu ja, jak się modlę za tych ludzi, czuję potrzebę i jak już się modlę, to mam wątpliwości, że mówię Ci coś oczywistego dla Ciebie. Mówię Ci sprawy oczywiste, nie? I w czym jest problem? I to dłuższy czas było tak we mnie, tak zastanawiałem się, była taka walka, ale modliłem się za ludzi. Zacząłem w końcu notować, taki notesik, żeby o tych ludziach pamiętać. Tak starałem się, żeby nie wieczorem, bo wieczorem człowiek jest zmęczony, ale żeby rano po prostu pamiętać o tym. Wstawałem sobie wcześniej, tam parzyłem kawę, siadałem i po prostu wyciągałem ten notatnik, najpierw uwielbiałem Pana i potem po prostu konkretnie za każdą osobę, nie? I wiecie co, i tak ostatnio tak zastanawiałem się, rozważałem słowo i tak w kontekście jedności w Kościele, nie? Że się zbory dzielą, jakieś tam są podziały. Niby ci ludzie mają jednego ducha, niby jest wszystko okej, ale jak się spotykają, to widać takie jak ludzie się obwąchują, nie? Takie dziwne to było. I tak mi to uderzyło na taką jedność w Kościele, nie? Czemu takich przebudzeń nie ma? Bo nie ma jedności, nie? Tam, gdzie jest jedność, tam, gdzie jest naprawdę jedność ducha, tam, gdzie ta społeczność, niby są zbory, ale one są w jedności, nie? To tam Pan błogosławi przebudzeniem, nie? Jak w azjatyckich tych republikach tam. I tak się zastanawiałem, czemu u nas tego nie ma, nie? I tak otworzyłem słowo któregoś ranka i wiecie, co to mnie tak uderzyło, bo wszyscy znają hymn do miłości, nie? Apostoła Pawła, jaka jest miłość, nie? I list Jakuba mówi o uczynkach. I wiecie, co tak my na te uczynki teraz tak zastanawiamy się z tymi uczynkami, że wiara bez uczynków jest martwa. Jakub tłumaczy, co to są za uczynki, że one są efektem wiary, że one nie wpływają na to, że wiara, ale że wiara, którą Bóg daje, ona jest żywa w tych uczynkach właśnie. Że skoro Bóg dał tą wiarę, to jednocześnie są i uczynki tej wiary, nie? I wiecie, zacząłem się łapać na czymś takim, że no dobrze, ale można sobie te uczynki jakoś ustalić, nie? No skoro ja mam wiarę, wiem, że jestem osobą odrodzoną, to ja już jestem bezpieczny. To wtedy te uczynki, które robię już na bank, są uczynkami wiary. I coś mi nie grało, wiecie, bo czasami coś robi człowiek i nie czuje w ogóle tego, nie? Nie czuje tego i teraz zastanawiasz się, czy jest to uczynek wiary, nie? Czy to jest tak właśnie, jak powinno być. I zacząłem się zastanawiać nad tym w kontekście miłości, nie? Wiecie co, otworzyłem list do Galacjan. W 5 rozdziale, nie? Apostoł Paweł pisze tak. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie sprawiedliwości. Wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei, usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Słuchajcie, bo 13 werset mówi, bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Słuchajcie, normalnie Jakuba zobaczyłem. Stosownie o tym Jakub mówi, nie? Ci ludzie coś robią, ale to nie wynika z ich miłości. Oni są religijni. Oni pełnią jakieś uczynki. Natomiast robią różnice między osobami, nie? I nagle, słuchajcie, patrzę, że to właśnie co ja chcę robić, nie? Zacząłem się zastanawiać, z czego wypływa moja potrzeba modlitwy za tych ludzi, nie? Ona nie jest racjonalnie do wytłumaczenia. I uświadomiłem sobie, że ja po prostu martwię się o tych ludzi. Że mi zależy na tym, żeby było wszystko okej, nie? Że po prostu nikt nigdy być może mi za to nie podziękuje, bo nikt o tym nie wie, że ja się modlę za tych ludzi. Ale jeden jest, kto to wie, nie? Bóg, który wzbudza we mnie potrzebę tego, nie? Ja sobie uświadomiłem, że nie dlatego, że ja Panu Bogu to mówię, to... Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to Duch we mnie pobudza mnie do mówienia tego. Że moja modlitwa za tych ludzi wypływa po prostu z Ducha, który jest we mnie, z Boga, który wzbudza we mnie taką potrzebę. Że to bardziej dla mnie jest potrzebne, bo to jest przejawem mojej wiary czynnej w miłości. Uświadomiłem sobie właśnie, że to jest to. Że jeżeli ja się modlę za innych ludzi i w moim sercu jest faktycznie miłość do tych ludzi, że jeżeli nie robię tego z obowiązku, jeżeli to nie jest tak, że ja sobie postanowiłem, no to ktoś mi wytłumaczył, że ja mam to tak robić i ja teraz, nie wiem, zrobię sobie notatnik, wypunktuję osoby. Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli nie wypływa to ci z serca, to jest to, co mówi Jakub. Nie? To jest tylko wypełnianie prawa. To, co pisze, że zasłona jest na waszych oczach, to jest dla was stare przymierze. Wy z uczynku chcecie, bo wy sobie postanowiliście, że będziecie tak robić. Jeżeli to nie jest z Chrystusa, jeżeli to jest, chcesz na uczynki patrzeć, to nic nie daje. I wiecie, wielka ulga. Dlatego, że ja zrozumiałem, skąd jest moja potrzeba modlitwy. Teoretycznie to wiedziałem, natomiast nie było tego w moim sercu. I nagle sobie uświadomiłem, że właśnie to jest to. Bóg mi pokazał, że to po prostu wypływa z Niego. To jest dowód na to, że mam Jego wiarę. Że otrzymałem od Boga coś i to teraz działa w taki sposób. I ta wiara jest czynna w miłości. W miłości, bo jeżeli ja komuś coś zrobię dobrego, to jest fajnie. To jest też błogosławione dzieło, bo ten człowiek Bogu podziękuje. Ale on również podziękuje dla mnie. Ja już mam w pewnym sensie zapłatę za swój uczynek, bo on mi podziękował. I słowo o tym mówi. Jeżeli ludzie wam podziękują, to już zapłatę otrzymaliście, nie? Dlatego zaproście tych, którzy ci wam nie mogą podziękować. I słuchajcie, modlitwa jest właśnie taką cudowną rzeczą, że nam często nikt za to nigdy nie podziękuje. Bo wielu ludzi pojęcia nie ma. Mój wujek nie ma pojęcia, że ja się za niego modlę. On może nigdy się o tym nie dowiedzieć, ale ja się modlę za niego, żeby on się nawrócił. I wiem, że to nie ze mnie jest ta potrzeba, tylko po prostu z Boga, bo ja czuję potrzebę modlenia się za tą osobę. Nie? I teraz jak mam jakąś potrzebę, to już nie bagatelizuję jej, zapisuję sobie tą osobę. Kolejne osoby teraz trafiają do tego notatnika i po prostu za wszystkich się modlę. Lista jest długa, no to trwa. Ale ja czuję, że ja to mam robić, nie? Po prostu mam się modlić za tych ludzi, mam o nich pamiętać zawsze, nawet w ciągu dnia, nie? I widzę, że to jest właśnie ten taki bardzo ważny aspekt wiary czynnej w miłości, nie? I to jest to, i to jest jedność ducha. I teraz jak razem się modlimy, nie? Że nie sam, nie? Możemy się razem modlić. Jest takie piękne słowo, w następnym liście też wam to przeczytam, to tak się fajnie mi połączyło. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością i cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachowywać jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. I nie ma lepszego połączenia się w jedności ducha jak modlitwa. Bo jak zaczynasz dyskutować z człowiekiem, to zawsze może być jakiś zgrzyt, nie? Ale jeżeli faktycznie wszyscy chodzą w duchu, to taka modlitwa jest najlepszym połączeniem, nie? Wtedy wszyscy mogą się zgromadzić. Teraz jak my się na przykład spotykamy na modlitwie, to staramy się dużo modlić, nie? Po prostu za tych ludzi, za nasze rodziny. I wtedy widzę, że to jest wielkie błogosławieństwo. I nareszcie zrozumiałem, czym jest ta modlitwa wstawiennicza. Za niezbawionych ludzi. Jak modlimy się czasami, nawet nie znamy ludzi, za których się modlimy tam w tym naszym tym hospicjum. Nie znamy ludzi w ogóle. My nie wiemy, kogo Bóg poruszy. Ale po prostu wiemy, że mamy się o nich modlić, żeby Bóg wyszukiwał tam tych, których widział, zanim jeszcze się narodzili, nie? Że może to są oni, nie? Może Bóg do nich pośle, nie? Tym chciałem się z wami podzielić, bo to takie dla mnie było bardzo ważne. To było takie dość duży krok do przodu zrobiłem w zrozumieniu woli Bożej dla mojego życia. Tej modlitwy. To czasami coś się robi, człowiek tego zupełnie nie rozumie. robi coś zupełnie podświadomie, nie? Że po prostu nie da się Boga oszukać. Jeżeli nie ma miłości w tym, co robisz, to tak naprawdę cokolwiek byś nie zrobił w tej wierze, to ona jest martwa. Bo te uczynki, jeżeli nie wynikają z miłości, czy to będzie Abraham, czy to będą jakikolwiek bohater wiary, nie? Czy to będziemy my, jeżeli to, co robimy, ta usługa, nie wynika z miłości, która jest darem, jeżeli nie masz tej miłości, nie masz daru od Boga. To jest dar, ty nie masz tej miłości, nie jesteś w stanie jej wykrzesać, nie wiem, wyćwiczyć. Po prostu albo ją masz, albo jej nie masz i nie oszukasz. Ludzi możesz oszukać. Możesz coś robić, udawać miłość przed ludźmi. Przed Panem nie udasz miłości. I to jest taki dowód wiary czynnej miłości. Jeżeli masz tą wiarę i masz tą miłość, to śpisz spokojnie. Po prostu wiesz, że jesteś blisko Boga. Coś, jakiś zgrzyt, oddalasz się, nagle czujesz, że to nie tak. I to nie, że Pan się od Ciebie odwrócił. Po prostu odchodzisz. Coś jest, jakiś problem jest w Twoim życiu, nie? Wracaj do Pana, będziesz miał znowu społeczność, znowu poczujesz tą miłość, znowu poczujesz ten pokój w sercu, nie? I to jest taki barometr, ta miłość. W tej chwili tym barometrem właśnie się kieruje, tą miłością, czy ja ją mam w sercu, nie? I czasami jest tak, że sam nie wiesz, łapiesz się na tym, że próbujesz sam siebie zwodzić, nie? Że może coś tam jest, a nie, no ja... Nie, chłopie, nic nie czujesz w tym momencie po prostu. Nie oszukuj się. Przyjdź, poproś, porozmawiaj, powiem ci, o co chodzi, nie? To jest niesamowite, że to właśnie zobaczyłem, jak ważny jest ten element miłości, nie? Tak często czytany, tak często mówiony, na każdym kroku się mówi miłość, miłość, miłość. Ale ona tak czasami spowszednieje, że po prostu nie łapiesz się na tym. Zapominasz. Im bardziej choć wydaje ci się, że to już to masz i to tak ci zostanie. Nie. Że to wcale tak nie jest. Jeżeli nie jesteś czujny, to momentalnie. Będzie ci się widziało, będziesz uwielbiał, będziesz się cieszył na nabożeństwie, tylko wyjdziesz tam i będziesz zdenerwowany, sfrustrowany, będziesz miał złość. Jeszcze chwilę temu uwielbiałeś Boga, a już w tej chwili w sercu przeklinasz kogoś. Nie masz miłości. To było chwilowe, ty nie masz miłości. Nie jesteś przy mnie. To mi pomogło załatwić wiele spraw, słuchajcie, ostatnio. Wyznać to Bogu i od razu widzę zmianę w relacjach między ludźmi. Niektórych musiałem drugi raz po prostu pójść i pojednać się z nimi. I dopiero teraz Pan pobłogosławił, bo teraz miałem naprawdę w sercu miłość niesamowitą. Dał mi Bóg to, czego nie dał mi wtedy, bo było jakieś, coś było we mnie. I widzę, jakie jest świadectwo teraz tego, jaki jest owoc, nie? Że mogę tym ludziom właśnie zwiastować Ewangelię. Mogę im opowiedzieć. I oni mnie teraz słuchają. Nie odwracają się ode mnie. Uśmiechają się do mnie. Niesamowite. Tym chciałem się z wami podzielić.
Skoro Bóg jest miłością, to odejście
od miłości.
Jest odejście od miłości. Jest bardzo prosta w sumie.
Gorzej z wykonaniem tego w życiu.
Wrażenie.
Chyba wiem, dlaczego mnie tak ostatnio Pan Bóg mówił o jednym fragmencie. Nie bardzo wiedziałem, do czego to przypiąć, ale chyba już nie. Pierwsza księga Samuelowa. To będzie rozdział 10. I to jest taka rzecz, co się stało z Saulem. Namaszczenie Saula na króla. Może przeczytam od pierwszego wersetu do 16. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, czyli na Saula. Pocałował go i rzekł: namaścił się Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. A oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi: co mam czynić z sprawionego syna? Gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się z tobą trzej mężowie, podążający do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, trzeci nieść będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. Gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiarę całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie, potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Poszli wtedy stamtąd do Gibei, spotkała ich gromada proroków, a Duch Boży ogarnął go i wpadł w ich gronie zachwycenie. A gdy ci, którzy znali z dawniejszych czasów, widzieli, że wespół z prorokami jest w zachwyceniu, mówili jeden do drugich: cóż to się stało synowi Kisza? Czy i Saul między prorokami? A bowiem mąż stamtąd odezwał się i rzekł: któż wtedy jest ojcem ich? Dlatego utarło się powiedzenie: czy także Saul między prorokami? A gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu i rzekł stryj Saula do niego i do jego sługi: dokąd to chodziliście? A on odpowiedział: szukać oślic. Ale gdyśmy stwierdzili, że ich nie ma, poszliśmy do Samuela. Wtedy rzekł stryj Saula: opowiedzże mi, co wam odpowiedział Samuel. A Saul odrzekł stryjowi: powiedział nam wyraźnie, że oślice się znalazły. Lecz co Samuel powiedział o sprawie królestwa, tego mu nie wyjawił. To tu jest taki jeden z przykładów w czasach Starego Przymierza, kiedy Bóg zmienia serce człowieka. I to jest przypadek niezwykły, bo jest bardzo rzadki. Po pierwsze, Samuel mówi do Saula pewne rzeczy i tak jak mówi, to jest dla niego Słowo Boże. W poprzednim rozdziale, w 27 wersecie, Samuel mówi do Saula: powiedz słudze, aby szedł przed nami, a ty pójdź, a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię Słowo Boże. I potem mówi to słowo od 10 wersetu, które mówi, co ma zrobić. I w Saulu nastąpiła jakaś przemiana. Jest wyraźnie napisane, że Bóg zmienił serce tego człowieka. Że Duch Boży zstąpił na niego. Problem jest taki, skoro Bóg zmienił serce tego człowieka, to dlaczego działo się później to, co się działo z Saulem w takim razie? Skąd później człowiek o przemienionym sercu tak się odwrócił od Boga? I okazało się, pierwszy taki symptom, że człowiek, który ma przemienione serce, jakoś tak z tym przemienionym sercem nie do końca jest szczery i już w momencie, kiedy ten stryj go pyta, co powiedział mu Samuel, on mu powiedział tylko pół prawdy, a resztę zataił. Saul później miał taką ciekawą cechę, że on wiedział, co ma robić. On po prostu wiedział, co powinien. Był nieposłuszny Bogu, ale wiedział, jak powinien się zachowywać. A wcześniej przecież jest napisane, że już miał przemienione serce. Ale w wersecie 13 jest napisane w 10 rozdziale: a gdy zachwycenie przeminęło, poszedł do domu. Czasem jest tak, że człowiek ma przemienione serce. Człowiek, nawet to jest teraz, jeżeli rodzimy się na nowo, Bóg zmienia serce człowieka i następuje taki czas zachwycenia i potem ten czas przemija. I kiedy ten czas przemija, to się zaczyna okazywać, co jest w sercu człowieka, tak jeszcze oprócz tego, co jest w człowieku, co jest w nim. I właśnie czasem bywa tak, jak mówił Darek, że człowiek o przemienionym sercu dobrze wie, co powinien robić. Czyli dobrze wie, na przykład zna Słowo Boże i wie, jakie uczynki powinien czynić. Tylko to, że on wie, że powinien, to jeszcze nie wynika z tego, że to z niego wynika, że to z niego wychodzi, że to właśnie jest z miłości. On po prostu wie doskonale, bo zna Słowo Boże i to jest mniej więcej tak, jak uczeń, który dostał test, zanim napisał klasówkę, zanim napisał ten test, to dostał ten test i on zna odpowiedzi. Ale to, że on zna odpowiedzi, bo się nauczył odpowiedzi, wcale nie przekłada się na to, że on coś wie. On tylko zna odpowiedzi, bo się ich nauczył na pamięć. Ale jego wiedza tak naprawdę niekoniecznie musi być związana z tym, że on te odpowiedzi wykuł. I później jak patrzymy się na Saula, jak on postępuje, to okazuje się, że tak, wykazuje Bogu nieposłuszeństwo, następnie stara się być jakiś tak w porządku w oczach ludu, zasłania się Samuelem jako mężem Bożym, buduje sobie pomnik, no to już są rozdziały późniejsze, ja nie chcę tego wszystkiego czytać, ale w momencie, kiedy Saul dostał rozkaz od Boga, co ma zrobić, i jest taki fragment w rozdziale 14, który tutaj nawet jest napisany, określony wśród tytule jako gorliwość kultowa Saula. I Saul był tak gorliwy w tej religijnym zapale, że mimo, że Izrael był onego dnia strudzony, Saul kazał ludowi złożyć ślubowanie: przeklęty niech będzie mąż, który spożyje cokolwiek przed wieczorem, zanim wywrę zemstę na swoich wrogach. Dlatego wszystek lud nawet nie zakosztował chleba. Tak gorliwy religijnie był Saul. Tylko w momencie, kiedy on postanowił działać po swojemu, bo miał w czasie bitwy czy po bitwie miał wytępić swoich wrogów, natomiast jest napisane w 15 rozdziale i w 9 wersecie, że Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Wtedy: żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. To jest też swoją drogą taka ciekawa rzecz. Jak Bóg może czegokolwiek żałować, skoro jest doskonały, prawda? Ale można żałować czegoś w tym sensie, że człowiekowi jest przykro. Nie, że zrobił błąd, tylko że mu jest przykro. Po prostu przykro mi, żal mi. I Bogu po prostu było żal. Przykro mu było, że Saul odwrócił się od niego. I zauważcie, że odwrócił się od niego człowiek, który miał przemienione serce, na którego Duch Pana wcześniej zstąpił. I potem, jeżeli jak zachwycenie przeminęło, to okazało się, że w Saulu było coś takiego, co pozwoliło czy sprawiło, że Saul zbuntował się przeciwko Bogu, okazał mu nieposłuszeństwo i właściwie konsekwentnie czynił to do samego końca. To nie jest tak, że człowiek o przemienionym sercu jest już całkowicie bezpieczny i nie ma prawa nic mu się stać. Okazuje się, że istnieje to coś takiego, co w człowieku może być. I jest różnica tutaj między Saulem a Dawidem na przykład. Kiedy Saul był wybierany na króla, bo Izrael koniecznie sobie chciał upatrzyć króla i powiedział wyraźnie Samuelowi, a tym samym powiedział również Bogu, że oni chcą żyć tak, jak żyją wszystkie narody ościenne. Chcą mieć tak króla, jak wszyscy inni. Czyli oni po prostu stwierdzili, że oni właściwie nie chcą Boga za króla, tylko chcą tak jak wszyscy inni ludzie. I wtedy Bóg wyznaczył im króla i ten król był właściwie nadawał się na króla według ludzkiego serca. Jest napisane, że to był człowiek, który był piękny, wysoki i pięknego w Izraelu, znaleźć piękniejszego w Izraelu znaleźć nie można było. Co możemy znaleźć? co możemy znaleźć wcześniej, w 9 rozdziale. A był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syna Biela, syna Serora, syna Behorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny. Miał syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowę przewyższał cały lud. Po prostu według ludzkiego patrzenia absolutnie nadawał się na przywódcę. I Bóg już wtedy pokazał Izraelowi, popatrzcie się, chcieliście, to macie. Chcieliście według swojego upodobania, dostaniecie króla według swojego upodobania. Natomiast w momencie, kiedy już Saul zbuntował się i odszedł od Boga i Bóg na jego miejsce postanowił wybrać Dawida, to w 16 rozdziale, kiedy Samuel poszedł szukać Dawida, żeby go namaścić, w 16 rozdziale, w wersecie 7, Bóg mówi do Samuela: nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego. To o bracie Dawida. Albowiem Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I tu właściwie dochodzimy do czegoś takiego, co jest bardzo ważne. Serce człowieka. Różnica między sercem Saula a sercem Dawida. W momencie, kiedy Samuel wziął róg z olejkiem, to jest 16 rozdział, 13 werset, i namaścił go w gronie jego braci, jest napisane: od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Pozostał na nim nadal. I różnica między Saulem a Dawidem, to już trudno czytać to wszystko, bo to by było bardzo dużo, ale zauważcie, jaka była różnica między Saulem a Dawidem w momencie, kiedy jeden i drugi poszedł w grzech. Saul, idąc w grzech, próbował nadrobić to po ludzku, cieleśnie, gorliwością kultową, zasłonić się mężem Bożym, czyli Samuelem. Próbował jakoś zjednać sobie lud, bo się bał ludzi, co oni powiedzą. W momencie, kiedy natomiast Bóg powiedział Dawidowi, że zgrzeszył, Dawid upadł na kolana i po prostu pokutował we łzach. I taka była różnica między człowiekiem, który nie był według serca Bożego, i człowiekiem, który był według serca Bożego. I teraz jeden i drugi, na jednego i drugiego zstąpił Duch Święty. Jeden i drugi otrzymał przemienione serce. Ale jeden odszedł od Boga, a drugi nie. Jeden był szczery wobec Boga, a drugi nie. Jeden wiedział, co ma czynić, ale to nie wynikało z miłości, a drugi wiedział, co ma czynić, ale on miał w sobie coś, co to jego uczynki napędzało od wewnątrz. Taka jest właśnie różnica. Jeżeli na przykład człowiek, tak jak my, rodzi się na nowo, otrzymuje Ducha Świętego, to może być taki czas, że prędzej czy później wyjdzie, co tak naprawdę w sercu jest. Co tak naprawdę w nim jest, tak głęboko. W psalmie jest napisane chyba w 51, że Bóg miłuje prawdę, która jest na dnie duszy. I ta prawda, ta prawda Boga najbardziej interesuje. Ta właśnie szczerość. To, czy jesteśmy w stanie z Nim rozmawiać szczerze, czy nie. Czy w pewnym momencie będziemy się maskować. Czy to, co czynimy, również wtedy się okaże. Czy to, co czynimy, tak naprawdę robimy dlatego, że wiemy, co powinniśmy robić. Czy też dlatego, że Bóg nas porusza od wewnątrz i wtedy to robimy. A to jest zasadnicza różnica. Właśnie uczynki wiary i uczynki zakonu. Bo przecież Saul to był człowiek, który tak naprawdę w pewnym momencie, kiedy opadł z niego ten cały entuzjazm, on w pewnym momencie zaczął po prostu robić te uczynki, które wiedział, że powinien, czyli uczynki zakonu. Stąd się wzięła ta gorliwość kultowa. Natomiast Dawid to był człowiek, który miał w sobie coś takiego, że on nawet w pewnym momencie nawet pewne przykazania potrafił złamać. Była taka sytuacja, na przykład z chlebami pokładnymi, i Bóg mu to odpuszczał, bo znał jego serce. I okazywało się wtedy, że miłosierdzie Boga jest ponad jego sądem. Właśnie ze względu na serce Dawida, na jego szczerość przed nim. I właśnie między Saulem a Dawidem jest taka różnica, jak między człowiekiem, który jest narodzony na nowo, Bóg zmienił jego serce, ale on sam wewnątrz jeszcze coś takiego ma. Gdzieś coś jeszcze takiego jest, co jest albo wobec Boga szczere, albo nie jest szczere. Albo się da Bogu przemienić, albo się nie da Bogu przemienić. I nie można sobie myśleć w ten sposób, tak, narodziłem się na nowo, Bóg dał mi nowe serce, w takim razie właściwie już wszystko w porządku. Nie ma problemu. W takim razie właśnie moje działania, moje uczynki, one z definicji będą wypływać z tego, z czego trzeba. Niekoniecznie. Wcale niekoniecznie. Bo może się okazać, że właśnie, jeżeli nie będziemy przed Bogiem szczerzy, tak jak Dawid, to możemy wykonywać gorliwie pewne rzeczy, tak jak Saul. I możemy skończyć tak jak Saul, a nie tak jak Dawid. I to jest też ostrzeżenie, które wynika ze Starego Testamentu i z tego, co przeżywali różni ludzie, którym Bóg zmienił serce. To jest ostrzeżenie dla nas. Żebyśmy my z tym zmienionym sercem nie pomyśleli sobie, no tak, skoro Bóg zmienił nasz moje serce, to znaczy, że właściwie tak, potrzeba mojej szczerości przed Bogiem właściwie nie istnieje. To, żebym ja się prosił Boga o taką moc do uświęcenia, czy prosił o to, żeby On pomagał mi na co dzień w tej sprawie, też właściwie nie jest potrzebne. I tak naprawdę moje uczynki prędzej czy później zaczną wynikać nie z miłości, nie z ducha, tylko z ciała. I to, co Paweł mówi, zaczęliście w duchu do Galacjan. Kto wam przeszkodził przecież, nie? Zaczęliście w duchu, a w ciele kończycie. Dlaczego? Dlatego, że owszem, mieliście co trzeba, narodziliście się na nowo. On się pyta, dlaczego otrzymaliście ducha? Przecież otrzymaliście ducha nie przez uczynki, tylko przez słuchanie z wiarą. A teraz ktoś przyszedł i mówi do was, no bądźcie gorliwi religijnie. I wy stawiacie na gorliwość religijną, przecież to może się skończyć tym, że wypadniecie z łaski. I tak właściwie może skończyć każdy, więc dlatego dobrze jest pilnować siebie i pilnować właśnie tej busoli, że jeżeli Bóg jest miłością, a odchodzę od Boga, to zamiast robić coś z miłości, zacznę robić to z ciała. A jeżeli będę to robił z ciała, to będzie się to objawiało czymś, co Duch Święty mi będzie sugerował od razu. On będzie pokazywał, że to te uczynki z ciała Jego nie radują. Jeżeli człowiek ma Ducha Świętego, to on czuje, kiedy uczynki jego Ducha Świętego nie radują. I tylko i wyłącznie trzeba się wtedy temu poddać, zamiast z tym walczyć. Wrócić do Boga, pokutować i wrócić na Jego ścieżki. I wtedy już, że tak powiem, nie będziemy na ścieżce Saulowej, tylko wracamy na ścieżkę Dawida, mówiąc przenośnie i metaforycznie. Amen.